Cześć! Nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Przez ostatnie tygodnie z ciekawością obserwowałam, jak zmienia się świat, który nas otacza. Myślę, że chyba wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość po pandemii. Co się zmieni w edukacji, co się zmieni w technologiach związanych ze sztuczną inteligencją czy w zdrowiu? Podczas tych rozmów będę chciała dowiedzieć się od osób, które szanuję i mnie inspirują, jak będzie wyglądał świat po pandemii. W dzisiejszym odcinku Rozmów o przyszłości będziemy rozmawiać o telemedycynie. Moim gościem jest nikt inny jak szef firmy Telemedico, Paweł Sieczkiewicz. Cześć Paweł.
Cześć.
Mówicie, że budujecie wielojęzykową przychodnię. Co to znaczy wielojęzykowa przychodnia?
Budujemy przychodnię telemedyczną, czyli taką, w której pacjenci mogą rozmawiać z lekarzem przez czat, wideo i telefon, czyli w odróżnieniu do innych przychodni nie przychodzą do niej stacjonarnie. No i w naszej przychodni lekarze już udzielają konsultacji w 10 językach, a mamy nadzieję, że do końca roku będzie to kilkanaście języków. I pacjent będzie mógł z dowolnego miejsca na świecie w ciągu kilkunastu minut porozmawiać z lekarzem w swoim własnym języku.
Czyli mówiąc o telemedycynie, jakbyś na przykład wracasz do domu i babcia się ciebie pyta, czym tak się naprawdę, Pawełku, zajmujesz? To co to jest ta telemedycyna?
To wytłumaczyłbym to babci w taki sposób, że babciu, masz znajomą panią doktor?
No mam.
No to jeżeli byłaś u niej na wizycie, a potem coś ci się tylko przypomni, chciałabyś ją dopytać, to masz tu swoją znajomą panią doktor, do której możesz zadzwonić i ją dopytać o coś, tak? No tak, wnuczku. No to w naszym przypadku jesteśmy taką usługą dla wszystkich ludzi, którzy nie mają tej znajomej pani doktor i mogą zadzwonić do lekarza po to, żeby dopytać się o to, co właśnie im przyszło do głowy, po to, żeby dowiedzieć, czy w ogóle ta stacjonarna wizyta będzie potrzebna. Jesteśmy takim znajomym lekarzem, dostępnym pod ręką w ciągu kilkunastu minut, zaraz już w kilkunastu językach, a w Polsce to już w kilkudziesięciu specjalizacjach.
Okay, czyli możesz tam zadzwonić przez telefon, ale możesz też zalogować się przez komputer czy przez komórkę.
Tak, w praktyce zawsze trzeba najpierw tą wizytę umówić, a potem mamy tą rozmowę dostępną w jednym z trzech kanałów. Przez telefon, czat albo wideo. I to też jest ciekawe, że ludzie, różne grupy osób i różne problemy wybierają różne kanały konsultacji. Bo na przykład osoby z problemami dermatologicznymi najczęściej wybierają wideo.
No, żeby pokazać.
Oczywiście. Osoby z problemami wstydliwymi często czat.
Najbardziej anonimowy.
Takie poczucie jest wtedy anonimowości, natomiast duża część osób wybiera po prostu konsultację telefoniczną, bo jest dla nich taka najbardziej naturalna do rozmowy z drugim człowiekiem. I między tymi kanałami można w trakcie rozmowy, nawet tej jednej, przenikać. Czyli rozmawiam przez telefon, ale chcę jeszcze załączyć na przykład zdjęcie.
Aha. I możesz bez problemu też wysłać przez jakiś komunikator.
Lub lekarz może też, bo żyjemy nie tylko, przyszłość jest teraz, więc możemy również w trakcie wideokonsultacji dostać od lekarza informacje. Fajnie by było użyć teraz urządzeń telemedycznych. I część pacjentów już te urządzenia telemedyczne posiada w domu, więc może się na przykład osłuchać stetoskopem i dźwięk serca, płuc przekazywać lekarzowi w trakcie konsultacji.
No to brzmi już tak bardzo futurystycznie.
A to już jest teraz.
No właśnie, bo w tym cyklu rozmów o przyszłości chcemy porozmawiać trochę o tym, jak pandemia zmieniła ten świat, w którym żyjemy. A ty i ta cała branża telemedyczna chyba jest jednym z większych beneficjentów, no bo przypomnijmy sobie, jak był lockdown, nie można było nigdzie wychodzić. Wszyscy właśnie brali swoje telefony do rąk albo poprzez różne komunikatory internetowe próbowali się skonsultować z lekarzami, żeby bardzo szybko dowiedzieć się, czy może są chorzy na koronawirusa, jeżeli mieli jakieś objawy grypowe czy podobne do koronawirusa, no chcieli dopytać się, jak mają się leczyć. To złoty czas dla telemedycyny?
Beneficjentem pod względem edukacji rynku na pewno tak. Natomiast te rzeczy, co należy wspomnieć, one się nie wydarzyły dlatego, że pojawił się COVID. Więc jeżeli chodzi o rozwój telemedycyny, to on już trwał w Polsce. I to trzeba też pewnie z dumą podkreślić. Polska jest takim liderem, albo jednym z liderów bardziej, żeby być bardziej szczerym, jeżeli chodzi o Europę, pod względem tego, jak rozwija się telemedycyna pod względem legislacji, tego, że można. Takich państw jest kilka, to Polska, Szwajcaria, Anglia i Skandynawia, a konkretnie Szwecja. To są takie kraje, w których ta telemedycyna jest już czymś codziennym i tutaj duża robota dla legislatorów i duża robota dla branży ubezpieczeniowej w przypadku Polski, która każdy, kto ma pakiet prywatny, dla nich konsultacje dla tych osób konsultacje lekarskie online, czat, wideo, telefon są już czymś, co nie było nowością. Natomiast dla dużej ilości osób, które nie miały styku wcześniej z lekarzem online, tak, to COVID był tym, co sprawiło, że skorzystali z tego. Może gdzieś słyszeli wcześniej, ale duża część osób dopiero pierwszy raz skorzystała w trakcie COVID-u i to na pewno wyedukowało rynek. Czy to jest
złoty czas,
odpowiadając na drugą część pytania. Wraz z jakąś gorączką złota pojawia się dużo osób, które chce to złoto wydobywać, więc pojawiło się bardzo dużo podmiotów, które chciało tą telemedycynę robić, co sprawiło, że bardzo dużo osób, podmiotów konkurowało o tych pacjentów w internecie, co spowodowało ostatecznie wzrostem na tyle kosztu pozyskania pacjenta, że stało się to nieopłacalne dla tych wszystkich firm, które...
Młodych, nowych, które się pojawiły.
I dla tych wszystkich starych.
Jakby generalnie, dla ciebie.
Tak. Jakby dla przykładu podam, jakby taka gorączka złota w Stanach, jeżeli chodzi o telemedycynę, trwa od paru lat i ona ciągle jest. To co znaczy gorączka złota? To znaczy nic innego, jak to, że koszt na marketingu do pacjenta, nie tylko w kontekście reklamy, ale generalnie całego marketingu dookoła i nawet osób, które potrzebują, trzeba zatrudnić, żeby obsługiwały tego pacjenta. W Stanach koszt pozyskania tego użytkownika zwróci się pewnie po kilku latach, pod warunkiem, że ten użytkownik będzie robił kilkanaście konsultacji rocznie, za które będzie płacił. Dopiero wtedy firma wyjdzie na zero. Do tak absurdalnych stawek nie doszliśmy w Polsce, natomiast te stawki stały się totalnie nieopłacalne i firmy... Podmioty, które konkurowały o pacjentów, na pewno musiałyby czekać wiele lat, zanim ten pacjent wyszedłby na zero, zwróciłby poniesione koszty.
A wy ile macie pacjentów, którzy tak regularnie, miesięcznie korzystają z waszych usług?
Jako pacjent nie korzystamy z usługi co miesiąc. Bardziej trzeba patrzeć na to, czy pacjent powraca w skali roku. Więc w skali roku mamy wielu powracających pacjentów. Pewnie lepszą z taką statystyką jest to, ile obsługujemy konsultacji miesięcznie. W piku dochodzi to do 100 tysięcy konsultacji miesięcznie.
100 tysięcy Polaków korzysta...
Nie tylko Polaków.
Jesteście przecież tą wielojęzykową przychodnią. Ale to w Polsce korzystają jacyś obcokrajowcy?
Również, ale to jest właśnie... nie mówimy bardziej o krajach, mówimy o językach.
Okay.
Dlatego, że nie mamy na przykład żadnego dealu jeszcze w Niemczech, z żadną na przykład firmą ubezpieczeniową, ale mamy zapytania już od firm z innych krajów o konsultacje w języku niemieckim. Dlatego nie jest to konieczne, żebyśmy mieli deal w języku niemieckim. W momencie, kiedy mamy już kilkudziesięciu klientów ubezpieczeniowych, assistants na całym świecie, którzy z nami współpracują, o to, żeby oni dopytywali na przykład o konsultacje w języku niemieckim. Więc na pewno pod względem edukacji rynku, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych, pandemia zrobiła bardzo dużo roboty, bo wcześniej jak szliśmy na zagraniczne rynki, takie, gdzie telemedycyna jeszcze nie była rozwinięta, bo tak jak wspomniałem, to jest kilka krajów, gdzie telemedycyna jest rozwinięta, natomiast rzesza krajów jest taka, że to jest po prostu biała plama. Ale to z kilku powodów. Jeden powód to była legislacja, natomiast tam nawet, gdzie była legislacja dobra już z punktu widzenia telemedycyny, ale nie było jeszcze pacjentów, którzy wiedzą, że tak się da, to przychodziliśmy do takich Włoch na przykład i włoskie firmy ubezpieczeniowe odpowiadały: rozumiemy, że to działa tutaj, w tym kraju i w tym kraju, ale my Włosi to mamy inny temperament.
U nas, lubimy porozmawiać.
U nas pacjenci nie będą chcieli się konsultować online. No i teraz Włochy są jednym z krajów, gdzie ta telemedycyna obecnie najbardziej puchnie. Do czego zmierzam? Do tego, że jeden z problemów, które wydłużały nam czas podpisywania umów, czyli edukacja rynku i przekonanie do tego, że telemedycyna działa, został wyeliminowany, bo tak naprawdę praktycznie każdy kraj wdrożył telemedycynę i każdy kraj zobaczył, że tak się da.
No ale nie wszystko się da. Wspomniałeś o dermatologu. Tak. Rzeczywiście taką konsultację przez telefon czy przez czat można z lekarzem przejść. Pewnie ten lekarz pierwszego kontaktu jest najbardziej popularną wizytą. Co jeszcze można, a czego już nie można?
O tym, co jest ważne, nie należy zapominać, o tym zawsze decyduje lekarz.
Okay.
Czy można, czy nie można. Czyli czy w tym przypadku skończy się tą diagnozą, czy skończy się jednak proszę pójść na wizytę stacjonarną, albo proszę wręcz zgłosić się na karetkę, bo mamy w naszej historii nawet próby samobójcze, które były w trakcie konsultacji z lekarzami podejmowane. I lekarz reagował wtedy, pacjent po prostu szukał pomocy i nie szukał tej pomocy na stacjonarnej wizycie, tylko właśnie tam, gdzie ta bariera była najniższa, bo był już na tyle zdesperowany, że chciał po prostu porozmawiać z lekarzem. Chciał rozmawiać z lekarzem, bo wszystkie inne metody już według niego zawiodły. Z punktu widzenia tego, że ta edukacja wzrosła i potencjalnie ten rynek będzie się rozwijał, czy to będzie faktycznie efekt tego, że to się wydarzy, to jesteśmy w stanie dopiero powiedzieć za parę miesięcy. Czyli czy to, że wzrosła edukacja rynku, faktycznie przełoży się na to, że rynek będzie mocno absorbował te telekonsultacje w różnych modelach, od firm ubezpieczeniowych, przez banki, przez telekomy. Takich umów wiele już ogłosiliśmy. Mam nadzieję, że zaraz będziemy ogłaszać też kolejne. Natomiast zobaczymy, jak to po tym, kiedy już cały, mam nadzieję, kurz opadnie, jak to się będzie przekładało na taką bieżącą współpracę z tymi firmami.
Bardzo często współpracujecie z firmami ubezpieczeniowymi. To jak wygląda teraz korzystanie z usług telemedycznych, kiedy nie podróżujemy? No, bo świetnym ubezpieczeniem z możliwością konsultacji było to, że jak jestem w Tajlandii i nie wiem, coś, mam bardzo poważne zatrucie żołądkowe, mogę się z moim lekarzem w języku polskim bez problemu porozumieć. Pewnie jest to łatwiejsze niż jakimś tajskim. To teraz, jeżeli nigdzie nie podróżujemy, jak ten rynek się zmienił?
Tak, w praktyce to wygląda tak, że jak to wyglądało do tej pory, czyli przyjeżdżał do nas lekarz, który nie mówił po tajsku, mówił po angielsku, ale ten język angielski nie był dla niego natywnym językiem, tylko dodatkowym. Tak jak dla mnie, dla Polaka, język angielski nie był językiem natywnym, tylko był językiem dodatkowym, więc czasami ten problem z porozumieniem się występuje. I sytuacja po nowemu wygląda w taki sposób, że w pierwszej kolejności firma ubezpieczeniowa lub firma assistance sugeruje konsultację z lekarzem w języku pacjenta, która odbędzie się nie za 8 godzin, bo tyle często trwa dojazd lekarza na miejsce, na wizytę domową, szczególnie w krajach egzotycznych. Więc konsultacja z lekarzem w naszym języku może się odbyć za kilkanaście minut, godzinę i wtedy sprawdzimy, czy w ogóle jest potrzeba wzywania tej takiej wizyty domowej w języku angielskim. Współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi i assistance, tak jak wspomniałaś, to jest nasz główny rynek. I tutaj dzielimy ten rynek na dwa obszary. Rynek domestic tak zwany, czyli ubezpieczeń pokrywających dany kraj pacjentów, którzy są wewnątrz tego kraju, czyli Włosi we Włoszech. I ubezpieczenia turystyczne, czyli na przykład Włosi wyjeżdżający do Ameryki. I faktycznie teraz ubezpieczenia turystyczne praktycznie nie istnieją, nie mają wolumenu, ze względu na to, że ludzie nie podróżują, a skoro nie podróżują, to nie chorują za granicą, więc firmy, polisy turystyczne w tym momencie nie pokrywają tego typu
usług
podróży, bo ich nie ma.
A robią coś innego? Coś w branży telemedycznej wydarzyło się, coś na tyle przełomowego w ostatnich paru miesiącach, co uważasz, że bardzo zmieni ten rynek?
Tą przełomową rzeczą jest przyspieszenie edukacji, przyspieszenie dołączania kolejnych modeli biznesowych do telemedycyny. Tak jak wspomniałem, od banków, przez telekomy, przez firmy ubezpieczeniowe. Usługa zdalnych konsultacji z lekarzem po prostu wchodzi pod strzechy. To jest ważne, bo to było nawet z naszej strategii. To jest podstawą do tego, żeby mogły się wydarzyć kolejne etapy rozwoju rynku. To nie jest tak, że te etapy rozwoju rynku teraz powstały, bo pojawił się COVID, tylko większość z tych rzeczy i tak się wydarzyłaby prędzej czy później, bo w tą stronę zmierza rynek, bo w tą stronę pacjenci podejmują wybory. I tymi kolejnymi rzeczami są urządzenia telemedyczne obecne w domach u pacjentów. Są to urządzenia telemedyczne obecne w biurach w postaci gabinetów telemedycznych, czyli takich punktów.
A to ciekawe, czyli gdzie pracodawca wstawia sobie do biura taką budkę do konsultacji z lekarzem?
Stawia budkę do konsultacji z lekarzem lub wydziela pomieszczenie, w którym to pacjent może sam rozmawiać na wideo z lekarzem i lekarz mówi, to proszę teraz użyć tego urządzenia, włączyć je i przyłożyć tutaj. I lekarz automatycznie dostaje na platformie w trakcie wideokonsultacji pomiary z tego urządzenia. Lub może w tym towarzyszyć wręcz pielęgniarka, która przyjeżdża do biura I pomaga w takich konsultacjach, używając tych urządzeń.
Mamy w Polsce takie wdrożenia już?
Mamy w Polsce takie wdrożenia, których jesteśmy autorem we współpracy z naszymi klientami.
Super. No, ja od razu sobie myślę, z racji tego, że bardzo cenię sobie bezpieczeństwo moich danych, że świetnie, że te technologie tak się zmieniają, wszystko, wszystkie dane są zbierane i przesyłane do lekarza. Tylko pytanie, na ile później to jest bezpieczne, żeby ktoś, to jest moja historia choroby, mojego zdrowia i to są moje prywatne rzeczy. Teraz pytanie, że na ile to jest bezpieczne, żeby na przykład bronić się przed jakimś atakiem hakerów, który by się dowiedział, co Eliza Kluczkowska miała ze swoim zdrowiem przez ostatnie parę lat.
To jest bardzo ważna sprawa. I nad tym pracuje nie tylko branża zdrowia, ale wszystkie inne branże, które mają dane wrażliwe, czyli te same rzeczy są opracowywane przez banki. W jaki sposób chronić pacjenta, w naszym przypadku pacjenta, w ich przypadku klienta, i skronić jego dane przed dostępem z zewnątrz. I jak widzimy, i w bankach zdarzają się takie incydenty, kiedy dochodzi do włamań, do przejęcia pieniędzy. I no, pewnie to trzeba podzielić na dwie kategorie, czyli naruszenie systemu bankowego, a druga kategoria to jest po prostu naruszenie naszego prywatnego komputera, złamanie naszego dostępu do konta. Jako pacjenci musimy być bardzo świadomi, gdzie podajemy swoje dane, do tego, czy ta strona się akurat pod nas nie podszywa, czy ktoś nie uruchamia podobnego brandu. To jest też, wracając do jeszcze tego okresu wielkiego boomu edukacji to, i tego, że pojawiło się wielu konkurentów, no to konkurenci próbowali wykorzystywać nasz brand. Wiele firm, przez to, że te stawki zaczęły też być bardzo nierentowne w marketingu, zaczęło w pewien sposób szukać swojej okazji. No to jeżeli nie mogę konkurować ceną, bo o reklamę, bo to już jest nierentowne, żeby potem na takiej konsultacji móc wykazać zysk, to pojawiły się firmy, które zaczęły po prostu łamać wprost prawo, wydawać recepty na żądanie, można powiedzieć pokrótce, recepty zwolnienia. Oczywiście prędzej czy później to nieuchronnie będzie ścigane przez prokuraturę, bo to już nie jest ten etap, gdzie właśnie te recepty papierowe mogły gdzieś zginąć. Ciężko było to skontrolować. Teraz wszystko jest w bazie rządowej i naiwnością jest, że ktoś prędzej czy później tego nie sprawdzi wstecz i nie odkopie.
No tak, bo jeżeli realizujemy daną receptę, ktoś skanuje ten kod.
Dokładnie.
I pewnie jest to gdzieś ewidencjonowane.
Ciekawostką jest to, co nawet na którejś z konferencji opowiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, że w Polsce istniało, pewnie już teraz nie po kontrolach, kilkunastu lekarzy, którzy wystawiali recepty, a nie żyli.
Nie żyli.
Nie żyli, czyli
ktoś wykorzystał ich dane, żeby...
Ktoś wykorzystywał ich dane, dokładnie, bo do tej pory nie było to kontrolowane i łudził się, że pewnie dalej nikt nie będzie tego kontrolował. Natomiast kiedy to są elektroniczne bazy danych, nie ma problemu, żeby to sprawdzać wstecz. Więc to samo w przypadku, kiedy ktoś wydaje masę recept na po prostu na żądanie. Jest to na pewno do odtworzenia wstecz. To jest łamanie prawa. Bardziej komunikowanie tego w formie uzyskaj receptę w 5 minut, zamów receptę, kup receptę.
No dużo jest takich biznesów w internecie.
Które powstały wraz właśnie z gorączką złota. W momencie, kiedy jest gorączka złota, ludzie tracą instynkty samozachowawcze i konkurują w sposób, nie patrząc na to, to jest zgodne z prawem, tylko patrząc na to, że inni zaczęli w nielegalny sposób działać, a więc pewnie mi też się upiecze.
No to jeżeli możemy do naszych widzów skierować jakiś komunikat, to pewnie, żeby byli bardziej świadomi, gdzie zamawiają co, u kogo zamawiają, bo jeżeli później realizować będą tą receptę, ktoś na pewno zobaczy, u kogo ją zrealizowali.
Pewnie większa odpowiedzialność jest na podmiotach, które robią ten proceder, bo z punktu widzenia pacjenta tak naprawdę to podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność za ten proceder. Pacjent, wracając do tematu bezpieczeństwa i przechodząc między tymi, to tak, z punktu widzenia pacjenta pewnie warto jest sprawdzać historię danego podmiotu, no ale ciężko jest to też zrobić. Ciężko oczekiwać, że pacjenci będą to robić. Więc podobnie jak z bankami. No, najzwyczajniej w świecie musimy dbać o to, żebyśmy nie podawali danych w miejscach, którym nie ufamy. A druga rzecz odnośnie tego, że to system bankowy, system przychodni zostanie złamany i tutaj na bieżąco to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby dbać o to bezpieczeństwo, bo tak jak wspomniałaś, to jest IT i takie wycieki zdarzają się zarówno w bankach, jak i zdarzają się w przychodniach. I teraz W przypadku, kiedy ta dokumentacja medyczna była stacjonarna, Najwyższa Izba Kontroli, gdy kontrolowała szpitale, wykazywała za każdym razem, praktycznie w każdym szpitalu, zaniedbania co do przechowywania dokumentacji medycznej, że te kartoteki gdzieś po archiwach biegały i poza archiwami, że można było mieć do tego dostęp, tylko w takim przypadku faktycznie to pojedyncze kartoteki wyciekały. Natomiast w przypadku, kiedy ktoś złamie dostęp do banku lub do takiej bazy przychodni, uzyskuje dostęp do praktycznie wszystkich danych pacjentów, które były wytworzone przez ten czas. A to jest ogromne zagrożenie i tworząc taki system trzeba wiedzieć, jak bardzo wrażliwe są to dane i trzeba mieć tego świadomość.
A jak wy jako zespół przeszliście pandemię? Bo zatrudniacie ty zatrudniasz w swoim zespole chyba 100 osób już.
Jeżeli połączymy te dwa obszary lekarsko-obsługowe, to tak.
I co, przenieśliście się zupełnie do pracy zdalnej? No lekarze, rozumiem, tak. Konsultacje prowadzą z różnych gabinetów w całej Polsce.
To było właśnie ważne w naszym modelu, to pod tym względem my byliśmy remote first, że tak powiem.
Czyli zdalnie pierwsi.
Tak, czyli że ci lekarze z natury, od momentu jak kształtowaliśmy model firmy, mieli pracować zdalnie. Z punktu widzenia tej części obsługowej, czyli zespołu IT, czyli osób rekrutujących lekarzy, tam też wiele razy ta praca zdalna miała miejsce, więc nie było dla nas aż tak ogromnym bólem przenieść się na pracę zdalną, choć ja osobiście jestem dużo większym fanem pracy stacjonarnej przy tych projektach, przy pracy project managerskiej i tworzeniu nowych rozwiązań po tej części obsługowej, bo to najzwyczajniej w świecie efektywniej działa, bo ta luka, że potrzebujemy coś od kogoś i ktoś w tym momencie akurat nie jest dostępny, bo gdzieś na tej pracy zdalnej zaginął w trakcie swoich obowiązków i trzeba go telefonem przywołać do tej rozmowy na jakiejś wideokonferencji, ta luka po prostu powoduje, że ten momentum się traci. W momencie, kiedy są wszyscy w biurze, można zawsze podejść i zapytać o to rozwiązanie. No i powoli wracamy do biura i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało.
To zamknijmy trochę oczy i spróbujmy sobie wyobrazić świat telemedycyny po tym boomie popandemicznym. Co się zmieni? Jakie widzisz trendy?
Na pewno, jeżeli ktoś spróbował zdalnej konsultacji, to duża część z tych osób, które spróbowały, na pewno jest do tego przekonanych pozytywnie, że warto w ten sposób konsultować. Wielu lekarzy też się do tego przekonało. Gdy zaczynaliśmy Telemedico 7 lat temu, to jeden na kilkunastu lekarzy mówił, dobrze, to ja chcę z wami współpracować i działajmy w ten sposób. Teraz pewnie 8 na 10 lekarzy jest okej z tym, żeby udzielać konsultacji online.
8 na 10?
Tak. Jakaś część jest ciągle nieprzekonana i będzie wolała pacjentów odsyłać na stacjonarnej wizyty. Natomiast to myślę, że pacjenci i lekarze tą część konsultacji, którą będzie się udało rozwiązywać zdalnie, będą jak najbardziej próbowali komunikować się w ten sposób.
Czyli więcej zdalnych wizyt, to na pewno
więcej
będzie
zdalnych
rozwoju.
Wizyt, które staną się podstawą do tego, a w jaki sposób jeszcze jakąś część stacjonarnej wizyt przełożyć na zdalne konsultacje. I tutaj tą brakującą luką będą urządzenia medyczne. Więc wraz z rozwojem ilości zdalnych konsultacji będzie coraz więcej przypadków, kiedy pacjenci albo będą kupować urządzenia te medyczne do domu, lub będą dostawać je od lekarzy, u których leczą się stacjonarnie, po to, żeby ten kontakt utrzymywać.
Jakie to mogą być urządzenia?
Wszelkie, które wykorzystujemy u lekarza pierwszego kontaktu. To jest, to jest stetoskop, kamera, którą można transmitować obraz z gardła.
O, wow.
Ciśnieniomierz, pulsoksymetr, nawet EKG kilkoodprowadzeniowe. Te wszystkie urządzenia, które lekarz potrzebuje do tego, żeby w większości przypadków wydać nam diagnozę, po prostu ma obraz, ma pomiary i dzięki temu zwiększamy ilość tych sytuacji, że okej, ja wiem, co powiedzieć jako lekarz, jaką diagnozę wydać i to jest element dokumentacji medycznej, więc czuję się bezpiecznie wydając tę diagnozę. Versus, no teraz jest ciągle dużo przypadków, kiedy lekarz powie, jednak potrzebuje pana zobaczyć na stacjonarnej wizycie.
I wtedy idziemy do przychodni.
Potrzeba jest tego, żeby tych zdalnych konsultacji zaczęło dziać się więcej, żeby ogólnie społeczeństwo miało poczucie, że to jest coś już. To nie jest jakaś nowość, tylko wiem, jak z tego korzystać, wiem, że jest to bezpieczne i ufam lekarzowi, że on mówi, kiedy może tą zdalną konsultację i diagnozę postawić, a kiedy jednak zaprosi mnie na stacjonarną wizytę, bez przeginania ani w jedną, ani w drugą stronę.
A czy ta konsultacja jest tańsza, jeżeli ją robię w internecie?
To zależy od lekarza, bo to na rynku lekarze kształtują stawki, a następnie podmioty, które zatrudniają tych lekarzy, i to jest ta, dla pacjenta jest to wypadkowa tego, jak działa rynek.
Ja bym skorzystała z telemedycyny, gdybym mogła na tym zaoszczędzić, bo bym mniej płaciła za wizytę w kontekście wizyt prywatnych, i b, nie musiałabym stać w kolejce, co szczególnie dla osób, które pracują na pełen etat i czasami muszą po 3 godziny, 4 albo czasami cały dzień czekać w kolejce, może być wielką oszczędnością czasu.
Odpowiadając bardzo wprost, jeżeli chcesz rozmawiać z lekarzem o konkretnym imieniu i nazwisku, to zależy od niego i często lekarze podtrzymują te same stawki, co na stacjonarnych wizytach. Jeżeli chcesz rozmawiać z lekarzem tej specjalizacji, ale to Telemedico zdecyduje, z którym lekarzem będziesz rozmawiać, zapłacisz dużo mniej niż na stacjonarnej wizycie, ze względu na to, że tym trzecim naszym punktem jest to, że dzięki technologii optymalizujemy bardzo dużo procesów, dzięki czemu te konsultacje mogą być tańsze.
A kto korzysta z tych konsultacji? To są młodzi ludzie, ludzie w takim średnim wieku jak ja, czy są w ogóle jacyś starsi, seniorzy?
Są ludzie z bardzo szerokim PESEL-em. I są to od dzieci, które są konsultowane ze swoim opiekunem przez naprawdę seniorów. W tak średnim wieku jak ty, to jest akurat najwięcej pacjentów, bo najwięcej pacjentów mamy gdzieś między 25 a 45 rokiem życia, z przewagą nieznaczną, ale z jakąś przewagą kobiet versus mężczyzn. W Polsce, tak jak opowiadałem, to jest głównie skorelowane też ciągle, gdzie jest największe pokrycie ubezpieczeniami prywatnymi. Bo to ci pacjenci generują największe wolumeny, choć teraz będziemy obserwowali, jak to się będzie zmieniało po COVID-zie, bo tak jak wspomniałem, nie będzie widoczne od razu, tylko ta edukacja na rynku będzie faktycznie widoczna z perspektywy paru miesięcy, bo nie każdy musiał, bo nie każdy był chory wtedy.
No, ale nawet Narodowy Fundusz Zdrowia zainstalował chatbota i można sobie poprzez stronę internetową skonsultować pierwsze oznaki choroby.
Tak, no i to jest kolejna rzecz, która jest przyszłością, więc prędzej czy później musi zostać uregulowana kwestia analogicznie do samochodów autonomicznych. Kto ponosi winę za wypadek? I to jest prędzej czy później, również czeka nas to w zdrowiu, w przypadku użycia sztucznej inteligencji, gdzie pacjent sam rozmawia z botem. Co w przypadku, kiedy pacjent się do tych zaleceń zastosuje i coś pójdzie nie tak?
No tak, czy weźmie to Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedzialność za to, że ten jego bot źle poinstruował?
W przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia pewnie takiego zagrożenia tam nie ma, bo tam nie jest wprost wydawana ta diagnoza, wszystko jest w porządku i tyle. Natomiast mówię o takim zastosowaniu sztucznej inteligencji, która w rozumieniu twórców miałaby na przykład zastąpić lekarza. I w przypadku, kiedy coś poszłoby nie tak, to prędzej czy później takie prawo musi zostać uregulowane i to nam musi pójść w stronę, że te rozwiązania będą na rynku dostępne. Absolutnie, tylko dużą zagwozdką dla legislatorów jest to, w jaki sposób to zrobić. I znowu podaję analogię wcześniej do banków, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak teraz, jeżeli chodzi o ten sam dylemat, na przykład właśnie w samochodach autonomicznych.
No tak, bo jeżeli to samochód, który jest prowadzony przez oprogramowanie autopilota, spowoduje wypadek,
dokładnie,
to kto za to poniesie odpowiedzialność?
Programista,
który zaprogramował
czy właściciel samochodu? Dokładnie.
Tak. Czy producent samochodu?
Tak jest, więc taki dylemat na pewno też będzie rozwiązany. A w momencie, gdy będzie rozwiązany, uważam, że bardzo mocno przyspieszy rozwój sztucznej inteligencji w tym. My jako Polska jesteśmy bardzo daleko w tyle pod względem ilości lekarzy na 1000 pacjentów. Pod sam koniec, zamykamy totalnie
peleton
w Unii Europejskiej. Dokładnie. A ci lekarze do tego, ich średnia wieku to jest powyżej 50 lat.
No tak, zresztą widzieliśmy podczas pandemii, że dużo emerytowanych lekarzy włączało się właśnie w telekonsultacje, żeby pomóc temu większej liczbie pacjentów.
Tak, natomiast mówię nawet o tych aktywnych lekarzach. Ich średnia wieku to jest około 60 lat, więc jest jeszcze duże zagrożenie, że ci lekarze zaraz odejdą
z rynku.
Dokładnie, więc można powiedzieć, że dobrze to już było pod względem tego, ilu tych lekarzy jest dostępnych.
Czyli co chcesz powiedzieć, że szansą dla polskiego rynku medycyny będzie to, że część lekarzy zostanie zautomatyzowana, w sensie, że powstanie oprogramowanie, które będzie chociaż tą podstawową diagnozę.
Szansą jest odciążenie lekarzy. Odciążenie ich pewnie nawet mniej w ilości przypadków, które do nich trafiają, ale odciążenie ich mocno w pracy bieżącej, bo teraz lekarz połowę czasu spędza na biurokracji związanej z wypełnianiem dokumentacji medycznej. I w przypadku pewnie nie będzie on w stanie dwa razy więcej pacjentów obsługiwać, ale tak będzie mógł obsługiwać więcej pacjentów, jeżeli tych konsultacji będzie się, tej pracy administracyjnej będzie mniej przerzuconej na lekarza. Więc odciążenie lekarza pod względem też ile przypadków do niego trafia, to jak najbardziej jest jednym z rozwiązań. Drugim i to może być sztuczna inteligencja, ale też mogą być inne zawody medyczne, bo coraz więcej uprawnień dostają pielęgniarki, coraz więcej uprawnień dostają farmaceuci, dzięki czemu tych pacjentów ostatecznie do lekarzy ma trafiać mniej. I też może być tym profilaktyka. Problem z profilaktyką jest taki, że jeżeli zaczniemy mocno zwiększać świadomość profilaktyki wśród pacjentów, jako cały system ochrony zdrowia, to tych konsultacji z lekarzami najpierw i liczba wzrośnie. Dlatego, że pacjenci będą chcieli się częściej badać, będą chcieli częściej to konsultować z lekarzami i dopiero po jakimś czasie profilaktyka sprawi, że po prostu jesteśmy świadomi, mamy mniej problemów, z którymi musimy chodzić do lekarza, bo coś nas boli. Więc jest to proces długotrwały, którego raczej nikt nie ma odwagi na to, żeby podjąć jako coś, co się zaczyna robić od dzisiaj. Ale na pewno nieuniknionym momentem jest to, że kiedy będziemy mieli tych urządzeń telemedycznych w domu wiele. To jest bardzo ważne. Te urządzenia telemedyczne muszą przejść w taki model, że nie ja muszę pomyśleć, żeby się zbadać, tylko będę miał opaskę, koszulkę, kamizelkę, która mierzy moje pomiary i to nie jest urządzenie, które z punktu widzenia medycznego jest gadżetem, tylko jest certyfikowanym urządzeniem medycznym, bo tylko na podstawie takich urządzeń lekarz może dawać diagnozę. Bo jeżeli to jest gadżet medyczny, a nie jest to certyfikowane urządzenie medyczne i lekarz powie, że wszystko jest z tobą w porządku, a jednak coś ci się stanie, to lekarz ponosi taką samą odpowiedzialność, jakby w ogóle zrobił to z powietrza.
I teraz myśląc o przyszłości, no będziemy pewnie więcej nosić tych urządzeń. Mi już to przypomina, ile przeszłam kroków, jakie mam ciśnienie, jak dzisiaj spałam i sobie jestem w stanie połączyć to urządzenie z moim telefonem i analizować sobie no, podstawowe jakieś dane. Myślę, że w przyszłości tych danych będziemy zbierać o sobie
jeszcze
coraz
więcej. Dokładnie. I ten model się prędzej czy później odwróci. Czyli będziemy mniej chodzić do lekarza, bo już nas coś boli, tylko to lekarz będzie się z nami kontaktował, przypisany do nas, który będzie na podstawie naszych pomiarów widział, że już coś zaczyna się dziać.
No to trochę wracamy do czasów medycyny chińskiej, kiedy lekarz...
kiedy wszyscy byli zdrowi.
Dokładnie, dostał pieniądze, kiedy wszyscy byli zdrowi, tak naprawdę działał prewencyjnie, a nie dawał tabletki na to, żeby jak już coś boli.
Ogromnym problemem jest to, w jaki sposób płynie pieniądz do systemu ochrony zdrowia, bo to determinuje, co się opłaca z punktu widzenia podmiotów i lekarzy robić.
A co się opłaca?
Opłaca się leczyć pacjentów. Ciągle, z punktu widzenia specjalistów, z punktu widzenia lekarzy pierwszego kontaktu opłaca się, żeby oni byli zdrowi z kolei, natomiast nie ma na tyle pieniędzy, żeby opłacało się zrobić ten pierwszy krok w stronę profilaktyki, która zwiększy raptownie w pierwszym okresie wydatki na tych pacjentów w związku z większą ilością ich konsultacji i z większą ilością badań.
No, to miejmy nadzieję, że dzięki nowym technologiom a. pacjent będzie bardziej świadomy tego, jak wygląda jego stan zdrowia. B. będzie miał dostęp do tych danych, mam nadzieję bezpiecznie. I będzie mógł monitorować stan swojego zdrowia na bieżąco. I to jeżeli ja mam marzyć, jak będzie wyglądała medycyna w przyszłości, to tak sobie to widzę. Jak ty?
Podsumowując, do tego całego klocka potrzebny jest zawsze ten pierwszy początek, czyli ludzie, którzy te nowe technologie będą robić. W Polsce mamy... wiele, z bardzo dużą pokorą, wiele innych super osób, które pracują nad wieloma rozwiązaniami, które w branży medycznej mają trochę dłuższy czas sprawdzenia, czy to działa, czy nie. Jeżeli to są urządzenia, to muszą być certyfikowane, żeby można było powiedzieć, czy to działa, czy nie. Bo w przypadku, kiedy tworzymy e-commerce, możemy dość łatwo przetestować, czy jest na to popyt, czy pacjenci, klienci chcą kupować naszą usługę, czy nie, produkt, ubrania. Natomiast w przypadku zdrowia, ze względu na tą wrażliwość danych, ze względu na to, że trzeba współpracować już z podmiotami, które mają tych pacjentów, bo w momencie, kiedy robimy dopiero badania, testy naszego urządzenia, to ciężko mieć swoich pacjentów, jeśli nie jesteśmy jednocześnie podmiotem, ten proces się wydłuża. Co za tym idzie? ilość osób, które zaczyna próbować, do momentu, które dochodzą do tego, żeby mieć w ogóle odpowiedź, czy to działa, czy nie działa, a jeszcze potem mieć odpowiedź, że to działa, to ten lejek jest bardzo długi, więc ludzi, którzy mają tą cierpliwość, żeby walczyć na rynku, jest mniej. W związku z tym ilość innowacji, która wchodzi na rynek medyczny, też jest mniejsza. Choć z drugiej strony, im większa gorączka złota, tym więcej osób zaczyna próbować i też jest większa szansa, że więcej osób
komuś się uda.
Dokładnie, dojdzie do tego garnka złota, że to się udało. Natomiast ten garnek złota powinien być win-winem, sytuacją wygraną dla obu stron, i dla pacjentów, i dla branży technologicznej, i dla rządzących, którzy tak naprawdę mają wtedy dużo bardziej wydajny system ochrony zdrowia.
To ja Ci życzę, żebyś do tego garnka złota dodał kolejnych złotych monet po tym okresie, który na pewno jest dla Ciebie teraz chyba najbardziej intensywnym okresem w trakcie całej tego czasu, jak prowadzisz firmę.
Jest intensywny, natomiast tak jak wspominam, on niesie ze sobą bardzo dużo wyzwań związanych z jak i legislacjami, jak i tym, że jest dużo tych konkurentów. Natomiast jeżeli na koniec dnia podmioty, które są najefektywniejsze dla pacjentów, będą wygrywały, to jest taka nasza codzienna praca od tych wielu lat, żeby być blisko pacjenta i wiedzieć tak naprawdę, czego on potrzebuje, w granicach prawa oczywiście.
Super, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.